Halo, halo, dzień dobry, Piotr Domagała, zapraszam na kolejną audycję Radio Kanał na Wyspach, 12 dzień listopada, 12 kolejka Premier League. Naprawdę bardzo dużo się działo w ten weekend, jeżeli chodzi o angielskie boiska, starcie na Anfield, mecz Leicester-Arsenal, także przebudzenie Manchesteru United, czy też kolejny dobry mecz Chelsea. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, szkoda marnować czasu, tak więc od razu zaczynamy. A w naszym studiu, jak zawsze, znakomici goście, merytorycznie, fantastycznie przygotowani. Rafał Nachorny, komentator, ekspert Ligi Angielskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także dziennikarz Przeglądu Sportowego i również komentator Premier League Michał Gutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Możemy Państwu także zdradzić, że mniej więcej za około 15 minut będzie także nasze łączenie z naszym nowym ekspertem, jeżeli chodzi o Premier League, z Adamem Oester-Ostrowskim. Pogadamy o tym, co działo się na Anfield. I właśnie od tego meczu też z Panami chciałbym zacząć rozmowę co do 12 kolejki Premier League. Przede wszystkim takie może bardzo kontrowersyjne pytanie, bo zawsze chcemy jednak się skupiać na tym, co dzieje się na boisku, takich rzeczach piłkarskich, a tutaj mam wrażenie, że sporą rolę odegrały także takie względy techniczne, czyli VAR, a także osoba Michaela Olivera. I się zastanawiam, czy można powiedzieć, czy to jednak będzie nadużycie, że VAR i Michael Oliver wypaczyli wynik tego spotkania.
Może zacznę od tego, że ten mecz cały czas trwa, bo właśnie Gareth Southgate odsunął od jednego meczu w reprezentacji Raheema Sterlinga, który podczas małej kłótni w stołówce, którą wywołał, no chciał sprowokować Joe Gomeza z Liverpoolu, który zaledwie kilka minut grał przeciwko Sterlingowi na Anfield. Zatem można powiedzieć, że jeszcze te reperkusje tego spotkania są wciąż żywe. A co do twojego pytania o VAR i o Michaela Olivera, no to tutaj może trochę nie wykręcę się, ale zacznę od tego, co powiedział Guardiola, pytany o sędziowanie i o VAR. Powiedział: pytajcie sędziów, ja już na ten temat nie będę się wypowiadał, bo co mecz to inna jest interpretacja zagrań piłki ręką w polu karnym. Michaela Olivera bym tak nie winił za to, co się stało, bo przecież skoro nie ma prawa podejść do monitora i sprawdzić bezpośrednio po całym zdarzeniu na powtórce telewizyjnej, odwinąć te taśmy prawdy i zobaczyć, co rzeczywiście się stało, no to sędzia, który pracuje jako video assistant referee, to on powinien tutaj podejmować słuszne decyzje. Moim zdaniem popełnił na początku spotkania no poważny błąd, bo za zagranie piłki ręką Aleksandra Arnolda należał się gościom rzut karny, ale też tak zastanowiłem się, bo nie wiem, czy ten temat gdzieś był poruszany, że co by się zdarzyło na trybunach, gdy sędzia nie uznaje, nie dość, że nie uznaje bramki dla Liverpoolu,
to jeszcze wraca z rzutem
karnym.
To od
razu wraca z rzutem karnym. To po prostu jest już po meczu, jest tak gorąco, jest taka
ognista atmosfera. A to piąta minuta spotkania, początek.
Także sędzia też doskonale wiedział, co szykowałby sobie, gdyby podyktował rzut karny dla gości z Manchesteru.
Dla mnie ta decyzja była o tyle, brak decyzji o karnym i w ogóle brak jakiejkolwiek decyzji był szokujący. O tak to ujmę, bo dużo się teraz pozmieniało, jeśli chodzi o przepis dotyczący ręki też gracza ofensywnego. I jeżeli sędzia zagwizdałby rzut wolny na korzyść Liverpoolu po zagraniu ręką Bernardo Silvy, to wydaje mi się, żeby się z tej sytuacji wybronił, bo mamy teraz przepis o tym, że każda przypadkowa ręka zawodnika ofensywnego, która powoduje, że w akcji drużyna atakująca otrzymuje jakąś korzyść, no najczęściej to widzimy przy bramkach. Mieliśmy sytuację Laporta w meczu z Tottenhamem, 2-2, końcówka, Laport zgrywa piłkę po głowie ręką, ta spada, jest gol na 3-2, VAR się temu przygląda, jest ręka. No i akcja jest skasowana. Gdyby sędzia zagwizdał rzut wolny dla Liverpoolu, to myślę, żeby się po prostu z tej decyzji wybronił. A tymczasem on kompletnie to zignorował,
bo
tam nie było ani
rzutu
wolnego.
Nie może być uznana bramka w momencie, kiedy w trakcie budowania akcji jest zagranie ręką.
Otóż to, dlatego jeżeli Silva zagrał ręką, a widzieliśmy, że zagrał,
Tylko czy Oliver widział na żywo? To jest pytanie.
Ale
VAR mu nie mógł tego przypomnieć.
No właśnie. No i jeżeli byłaby taka sytuacja, że Oliver to wychwytuje, czy gdzieś to poważnie jest wychwycone, to powinien być rzut wolny dla Liverpoolu. A tu tak naprawdę zostały dwa zagrania ręką zignorowane kompletnie w tej sytuacji. I to jest dla mnie najbardziej zadziwiające, bo mam wrażenie, że te wszystkie decyzje są właśnie niespójne. Nie ma czegoś takiego, że jest jasna wykładnia, że to, tak jak mówi właśnie Guardiola, z kolejki na kolejkę może się wydarzyć coś zupełnie innego może być interpretacja tego przepisu na dwojaki sposób. Więc dla mnie najbardziej zaskakujące był ten chwilowy paraliż, w którym sędzia ignoruje, zapomina o dwóch zagraniach ręką, bo tak wydaje mi się, że powinien być karny dla Manchesteru City, ale jeżeli sędzia zagwizdałby rzut wolny dla Liverpoolu, to myślę, że też wybroniłby się z tej decyzji. A koniec końców nie zrobił niczego i stąd ta cała dyskusja i stąd dyskusja o tym, czy wynik został wypaczony. No właśnie, bo sytuacja, gdzie Sterling nabija w końcówce meczu rękę, to wydaje mi się, że już...
To nie, ale jeszcze właśnie to też aż dla mnie nie jest aż taką kontrowersją, o ile w ogóle można to odczytywać w kategorii kontrowersji. Bardziej bym się zastanawiał, czy też jestem ciekaw waszego zdania co do tego starcia Mané ze Sterlingiem w polu karnym, bo wydaje mi się, że tego typu przewinienie, nawet delikatne, ale gdy nie ma miejsca w polu karnym, to jest zawsze traktowane jako faul. I też miałem wrażenie, że tutaj spokojnie można było skonsultować się z VAR-em i podjąć inną decyzję, jak wy to widzicie.
Dla mnie też jest to ewidentny rzut karny, nie ma znaczenia to, że sytuacja była tego typu, że tutaj zagrożenie bramki w zasadzie już nie istniało, bo Sterling razem z piłką wybiegał z boiska, piłka turlała się, Sterling wybiegał. Faul Mané był, zachowanie Mané nieodpowiedzialne, faul ewidentny. Jeszcze wrócę raz na chwilę do tej pierwszej sytuacji z piątej minuty, bo tutaj takie pytanie zasadnicze, co na żywo widział Michael Oliver? Czy widział oba zagrania piłki ręką, czy widział jedno, czy nic nie widział? Ja pamiętam jego taki gest pokazujący, że nie ma przewinienia, tylko czego on dotyczył, to też tego też się nie dowiemy. Mark Klattenberg, były sędzia międzynarodowy, dzisiaj tłumaczy w taki dość moim zdaniem pokrętny sposób. Powiedział, że gdyby było tylko zagranie piłki ręką w polu karnym Aleksandra Arnolda, to byłby ewidentny rzut karny. A ponieważ były dwa zagrania piłki ręką, najpierw Bernardo Silvy, a potem Aleksandra Arnolda, to sędzia i potem VAR podjęli dobrą decyzję. Tak uważa były sędzia międzynarodowy, którego nie chcę tam podejrzewać o jakieś relacje jakieś szczególne z Michaelem Oliverem, że chce go tutaj bronić. On uważa, że decyzje zostały podjęte prawidłowo.
No dobrze, odkładamy na bok te decyzje związane i kontrowersje związane z VAR-em, z niepodyktowanymi rzutami karnymi, bo przede wszystkim to spotkanie jednak należy oceniać przez pryzmat ogromnej jakości. No, do tej pory wiele było spotkań w tym sezonie, na które można powiedzieć ostrzyliśmy sobie zęby, czy to załóżmy starcie Manchester United z Arsenalem. Wierzyliśmy, że to będzie takie nawiązanie do tych dawnych wspaniałych lat, czy Manchester United z Liverpoolem. No ale w tej kolejce mieliśmy w końcu taki hit, co się zowie. Hit na szczycie, mecz najlepszej drużyny w Europie z najlepszą drużyną w Anglii. I tak się zastanawiam, czy to spotkanie już waszym zdaniem może mieć przełożenie i będzie miało przełożenie na to, co się będzie działo na koniec sezonu, czy to zdecydowanie za wcześnie, biorąc pod uwagę, że Manchester City jest czwarty, a Liverpool ma 9 punktów przewagi nad City, 8 nad innymi zespołami, czy to już jest wszystko rozstrzygnięte, czy to jeszcze jednak zdecydowanie za wcześnie?
No musimy pamiętać, że jesteśmy dopiero w połowie listopada. Oczywiście ta przewaga Liverpoolu jest duża, 8 punktów nad Chelsea, Leicester 9 nad Manchesterem City. No nie można tego ignorować, nie można mówić, że to się w 2-3 tygodnie wszystko może zmienić. Oczywiście możemy przypomnieć przypadek z poprzedniego sezonu, kiedy Liverpool na przełomie grudnia i stycznia miał aż 7 punktów przewagi, nie, 9 punktów przewagi nad... 7, dobrze.
7, 7,
7 nad Manchesterem City i rozwalił całą tę przewagę. Możemy przypomnieć Newcastle i Manchester United sprzed kilkunastu lat, gdy ta przewaga była Newcastle w lutym 12 czy 11 punktów, tak, bo tam jeszcze był jakiś jeden mecz zaległy. No w każdym razie też Czerwone Diabły potrafiły dogonić lidera i ostatecznie wygrać mistrzostwo. No w każdym razie na pewno ta przewaga jest duża. Wszyscy trzej nie chcielibyśmy, żeby już dzisiaj, żeby ten wczorajszy mecz był decydujący dla końcowych rozstrzygnięć, bo chcemy jak najwięcej
emocji
w końcówce, zwłaszcza, że to samo możemy powiedzieć o walce o top 4, bo też czwarty zespół ma przewagę nad piątym aż 8 punktów, tak. Więc jeśli dzisiaj rozstrzygniemy już walkę o mistrzostwo
i Ligę Mistrzów,
za chwilę się okaże, że ta strefa spadkowa też ma, drużyny ze strefy spadkowej też mają dość dużą stratę do 17. pierwszego bezpiecznego miejsca, to nie będzie o co grać w Anglii, a na pewno tego nie chcemy i wierzymy głęboko, że dopiero ta liga się rozkręca.
Wchodzimy w fazę po tej przerwie reprezentacyjnej, kiedy każdy zacznie grać co 3 dni. I szczególnie w przypadku Liverpoolu to nagromadzenie będzie jeszcze większe, bo dochodzą klubowe Mistrzostwa Świata. Więc jeżeli...
Puchar Ligi grany prawdopodobnie drugim zespołem.
Puchar Ligi grany 24 godziny wcześniej niż półfinał klubowych Mistrzostw Świata. No i jeżeli po tym okresie, jeżeli na początku stycznia Liverpool będzie utrzymywał te 7, 8, 9 punktów przewagi nad Manchesterem City, to wtedy prędzej bym potrafił ogłosić, że jest po herbacie, ale na razie chyba jeszcze nie. I na razie szczęście Liverpoolu polega też na tym, że omijają ten zespół urazy. Pytanie, jak oni zniosą podróżowanie, granie co 3 dni, jednak rozgrywki i Ligi Mistrzów do
tego
przecież
dochodzą. No
właśnie, bo
City, warto wspomnieć, na Anfield grało w bardzo osłabionym składzie na poszczególnych pozycjach. Lewa obrona, Angelino to jest trzeci wybór.
Tak.
Claudio Bravo, pierwszy mecz w Premier League od bardzo, bardzo dawna.
Znaczy, to jest już kwestia tego, moim zdaniem, jak City przespało trochę lato i trochę tak... No zaniedbało pewne kwestie, bo nie powinno doprowadzić do sytuacji, kiedy jedziesz na najważniejszy wyjazd w sezonie, bo umówmy się, to są dwa kulminacyjne momenty sezonu, mecze Liverpoolu z Manchesterem City. Nie możesz sobie pozwolić, wystawiasz rezerwowego bramkarza, trzeciego lewego obrońcę, defensywnego pomocnika na środku obrony ze swoim drugim stoperem, Kyla Walkera. Nie wiadomo było, co z Rodrigo, on ostatecznie wystąpił, ale tam niewiele brakowało, a ten skład naprawdę byłby taki bardzo prowizoryczny. I czytam teraz, że po sprzedaży Vincenta Kompanego bliżej było do sprzedaży Otamendiego niż sprowadzenia kolejnego obrońcy, że City było o tyle pogodzone z odejściem już Leroya Sané, że nawet nie rozważano sprowadzenia żadnego zmiennika. Po prostu uznano, że pozbyto by się tego piłkarza i grałby więcej Mahrez i Silva i Jesus. I zastanawiam się, no wtedy to lato by jeszcze gorzej wyglądało, bo pozbywasz się dwóch ważnych piłkarzy w osobach Kompanego i Sané i nie dbasz o ich zastępstwo w żaden sposób. Więc tutaj trochę mam wrażenie, ten okres transferowy został przespany. Tym bardziej, że ostatnio jakoś City zaczęło być wyprzedzane, jeśli chodzi o walkę o te swoje cele numer jeden transferowe, bo Rodrigo przyszedł teraz, ale chciał Guardiola już Jorginho, chciał Frankiego de Jonga. Tak naprawdę Rodrigo to był plan C. Nie kupili Maguire'a, nie chcieli uczestniczyć w tym wyścigu po Maguire'a. Wcześniej nie uczestniczyli w wyścigu po Van Dijk'a, jak usłyszeli, ile Van Dijk kosztuje. Sprowadzono Laporta. Okej, Laporte jest obrońcą bardzo dobrym. Widzimy, ile zespół traci bez niego. Ale gdzieś w pewnym momencie Manchester City to przestał wygrywać walkę z innymi klubami na rynku transferowym. I to lato zostało kiepsko wykorzystane pod tym względem. No i doszło do sytuacji, gdzie tak naprawdę bliżej temu składowi, szczególnie w tyłach, było do tego, co mógłby Pep Guardiola wstawiać, nie wiem, w Pucharze Ligi na przykład.
Panowie, tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ mamy już połączenie z telefonicznym i czas na rozmowę z naszym gościem specjalnym. A przy naszym telefonie jest nasz ekspert od Premier League, Adam Oester-Ostrowski. Dzień dobry, Adam.
Dzień dobry. Witam wszystkich.
Adam, wiem, że oglądałeś starcie na Anfield pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City i tak się zastanawiam, jak ty spoglądasz na to, co wydarzyło się w czerwonej części Merseyside. Czy byłeś zaskoczony takim, a nie innym przebiegiem tego spotkania, a przede wszystkim rezultatem na koniec meczu?
Byłem zaskoczony bardzo nieudolnym użyciem VAR-u. Zresztą Gary Lineker powiedział, że jeżeli zmienili zasady korzystania z VAR-u, dlaczego nie są w stanie poinformować tego wszystkich i wszystko się dzieje praktycznie za zamkniętymi drzwiami, sędzia nie podchodzi do monitora. No uważam, że mimo tego, że jakby sercem byłem w tym meczu za Liverpoolem, gdyż wiadomo, po 30 latach fajnie było, gdyby zdobyli mistrzostwo, to jednak drużyna Pepa Guardioli została pokrzywdzona tutaj w dwóch momentach, to znaczy wydaje mi się, że powinien być karny na Sterlingu w drugiej połowie. No i w pierwszej połowie wiadomo, no, ręka Aleksandra Arnolda, no, tutaj chyba ewidentna. A jeżeli nawet najpierw zostałaby odgwizdana ręka Bernardo, to i tak gol Fabinho nie powinien zostać uznany. No ale to jest już moja jakby subiektywna opinia. Wiadomo, jakim wynikiem mecz się skończył. Zresztą moim zdaniem To jak grał Manchester City, to była woda na młyn dla Liverpoolu, gdyż Liverpool uwielbia taką sytuację, gdzie ma dużo przestrzeni, może wyprowadzać szybkie ataki. Zresztą atomowe trio jest przyzwyczajone do biegania i mając tyle przestrzeni, biorąc pod uwagę, jaka jest forma obrońców Manchester City w tym sezonie, no musiało się tak skończyć.
A twoim zdaniem Jurgen Klopp ma jakiś patent na Pepa Guardiolę? Bo wiem, że to jest trener, który najczęściej w karierze Hiszpana pokonywał go. 9 wygrana w tych bezpośrednich starciach już Jurgena Kloppa.
Pep Guardiola wygrał 7 razy.
Dokładnie.
Wynik jest 9-7. Powiem szczerze, że obaj trenerzy wnieśli bardzo dużo do piłki nożnej i tak jak się mówi o Jurgenie Kloppie, o jego stylu, że to jest heavy metal, to jeżeli chodzi o Pepa Guardiolę, jest to, można powiedzieć, koncert na orkiestrę symfoniczną, gdyż on uwielbia posiadać piłkę, on uwielbia, kiedy jego zespoły rozgrywają ją długo, utrzymują się przy niej, kreują sobie mnóstwo sytuacji. Zresztą to, co było bardzo widoczne w ostatnim meczu, to było to, że Manchester City miał niesamowitą łatwość dochodzenia do pozycji strzeleckich niemalże 100% po stałych fragmentach gry i dośrodkowania Kevina De Bruyne. To dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, no bo wiadomo, no Van Dijk, Lovren, który jest jakby odpowiednikiem Otamendiego w Liverpoolu, czyli gościu, który jest zawsze elektryczny i nigdy nie wiadomo, co się stanie, co wymyśli i czy popełni jakiś błąd. Ale mimo wszystko te mijanki z obrońcami Liverpoolu przy całych fragmentach mogły się skończyć bardzo owocnie dla Manchesteru City. Kolejna rzecz jest taka, że oba te zespoły stawiają bardzo na pressing po utracie piłki. Trzeba zwrócić na to uwagę, że Manchester City, kiedy tylko traci piłkę od razu, to jest styl zaczerpnięty z Barcelony Pepa Guardioli. Po prostu jego drużyny, to jest charakterystyczna cecha dla tych drużyn, które prowadził, że drużyny po stracie piłki od razu zawężają pole, od razu podwają krycie, potrają krycie i starają się jak najszybciej dojść z powrotem do posiadania piłki. Tak samo drużyna Jurgena Kloppa też zawsze przeszkadza w rozgrywaniu piłki już obrońcom i atakujący są z reguły pierwszymi obrońcami.
Zaskoczyło cię mocno to, że patrząc na to, jak wyglądało to spotkanie na Anfield, że ta linia pomocy Jurgena Kloppa zdecydowanie przyćmiła to, jak wyglądała pomoc Manchesteru City, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na tą trójkę i Fabinho, i Henderson, i Wijnaldum, to każdy z nich zagrał zdecydowanie kapitalne spotkanie.
Wydaje mi się, że to jest kwestia psychologiczna, dlatego, ponieważ Liverpool po tym, jaki miał ciężki terminarz, i po tym, jak wygrywał te mecze, to znaczy w ostatnich minutach zawsze uciekał spod topora, łącznie z Carabao Cup i meczem z Arsenalem. Wydaje mi się, że ci zawodnicy po prostu czują się niepokonani. Oni do końca będą wierzyć w ten sukces i są w stanie wygrać w tym momencie z każdym. Są w niesamowitym gazie, czego nie można powiedzieć o Manchesterze City, który zaliczył parę głupich wpadek i ci zawodnicy też moim zdaniem stracili trochę pewności siebie. Moim zdaniem Rodrigo, no, w Atletico Madryt był to gość o czarnej roboty. W Manchesterze City takim gościem jest od zawsze był Fernandinho i moim zdaniem no, jakby on się nie do końca sprawdza. To nie jest osoba, która dosyć mocno kreatywnie potrafi rozegrać tą piłkę. Wiadomo, Kevin De Bruyne, on zagrał genialny mecz. Moim zdaniem zawodnik meczu, jeżeli chodzi o Manchester City. Niesamowity przegląd pola, gościu, który robi cały czas zagrożenie. Nikt nie jest w stanie go praktycznie powstrzymać. Nie wiem, to Mourinho nie widział, że od tego Manchester City, ale no, to jest geniusz moim zdaniem. To jest, zresztą wielu specjalistów uważa, że w tym roku jest w stanie pobić rekord Thierry'ego Henry z 2005 roku. 20 asyst w lidze, więc no tylko się temu przyglądać i kibicować, bo to jest niesamowity zawodnik. Ale masz rację, że no niestety Manchester City nie miał szans. No, tak usposobioną linią środkową Liverpoolu, gdzie no, Fabinho, forma życiowa jest jeszcze lepszy niż wtedy, kiedy przeżywał swoje najlepsze chwile w Monaco. Wijnaldum, który nie dość, że jest ostoją reprezentacji Holandii, no to, co robi w Liverpoolu, no jest niesamowite. Taka rzecz charakterystyczna dla gry Wijnalduma to jest nie dość, że on kreuje mnóstwo sytuacji, jest wszędzie na boisku, to jeszcze bardzo dużo robi w defensywie i bardzo ma wiele odbiorów, jak i potrafi też świetnie czytać grę. I człowiek ma wrażenie, że ten zawodnik jest wszędzie. jest jakby tutaj chyba klucz do sukcesu Liverpoolu.
Adam, ostatnie pytanie tak na koniec. Czy ty, patrząc na to, jak wygląda Liverpool w tym sezonie, sam komentowałeś mecz Liverpoolu z Tottenhamem na Anfield, widziałeś też ten zespół na Old Trafford. Czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić zespół, który przegrywa 3-4 spotkania, notuje dużą liczbę remisów, przede wszystkim, że jest w stanie roztrwonić tą przewagę nie tylko nad City, ale także nad Leicester czy Chelsea? To będzie ten rok? To będzie ten sezon?
Mam nadzieję, że będzie ten sezon. To prawda, historia uczy nas tego, że uczy nas przede wszystkim pokory i wiadomo, że nie ma przewagi, której zespół może nie roztrwonić, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o niej w listopadzie i w grudniu. Chociażby patrząc na terminarz Liverpoolu, w tym momencie jest trochę z górki, to Manchester City ma cięższe mecze przed sobą, ale chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę, co tutaj jakby podkreśla też ten psychologiczny aspekt, bo dzisiaj pojawiła się informacja, że Sterling spiął się z Gomezem w stołówce kadry, na kadrze, i Sterling przez to będzie odsunięty od pierwszego
meczu.
Tak, na jedno spotkanie, więc widać, jak dużo krwi było po tym meczu. Ponoć mówi się, że to, co jest na boisku, zostaje na boisku, ale jednak mimo wszystko ten konflikt został przeniesiony również na kadrę i wydaje mi się, że już piłkarze Manchesteru City są sfrustrowani tym, że no Liverpool im po prostu odjechał. No to jest to, co tak jak mówiłem, no, zawodnicy Liverpoolu w tym momencie czują się herosami. Oni wydaje się, że nie są w stanie przegrać meczu. Nawet jeżeli są w beznadziejnej sytuacji, jak z Aston Villą, są w stanie wyciągnąć w ostatniej akcji meczu wynik na swoją korzyść. Tak samo jak sytuacja w Carabao Cup i mecz z Arsenalem. No, grając rezerwowym składem, wiadomo, że Arsenal również grał z rezerwami, młodymi zawodnikami, ale przegrywając przez cały mecz, goniąc cały czas wynik, i to goniąc wynik ze stratą 2-3 bramek i remisując końcówkę na 5-5 i wygrywając ten mecz w karnych, ci zawodnicy nabierają jeszcze większej pewności siebie. I moim zdaniem ta cała pasja zaczęła się od rewanżowego meczu z Barceloną, wygrane który Liverpool wygrał 4-0. I oby ten sen trwał dla nich jak najdłużej. Wiadomo, Jurgen Klopp, niesamowity trener, niesamowita charyzma. Ciężko go nie lubić. Z kolei Pep Guardiola, geniusz taktyczny. Mówi się, że człowiek, który zmienił obraz piłki nożnej, wprowadził tiki-takę i takie inne rzeczy. Generalnie przedłużenie ręki Cruyffa i tego stylu. No, powiem szczerze, że wszystko się rozstrzygnie moim zdaniem w lutym, chyba że Liverpool będzie miał już taką przewagę, że będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie na Lidze Mistrzów.
Adam Ostrowski, OSTR, był naszym Państwa gościem. Adam, dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony czas, za rozmowę i do usłyszenia przy okazji kolejnych naszych programów. Tobie również.
Dzięki.
A my wracamy już do naszego studia, do naszych gości. Panowie, kończąc wątek spotkania Liverpool-City, jedno pytanie. Co musi zrobić Manchester City, by nadrobić ten dystans? Ten dystans się został skrócony jak najszybciej do Liverpoolu.
No już wiemy, że nie wszystko jest w rękach i nogach piłkarzy Pepa Guardioli, bo ta przewaga jest duża. Ale też musimy tu już zwrócić uwagę na to, że przedwczoraj Manchester City wcale nie został rzucony na kolana przez Liverpoolczyków. To był naprawdę równorzędny bój dwóch godnych siebie rywali. No oczywiście, no, musi czekać Pep Guardiola na potknięcie Liverpoolczyków. Musimy też pamiętać o tym, że kilka tych ostatnich zwycięstw The Reds zostało wyszarpanych w ostatniej chwili. Fortuna sprzyja w tym sezonie drużynie z Anfield. To nie jest tak, że zespół jest tylko i wyłącznie fantastyczny, bo w sporcie musisz mieć szczęście i to szczęście dopisuje drużynie Jurgena Kloppa. W meczu z Manchesterem City Klopp powiedział, że w takich spotkaniach no musisz zrobić coś wyjątkowego, by pokonać tak arcytrudnego rywala, i to się udało przy odrobinie pomocy, a pewnie teraz usłyszę, nie odrobinie, tylko przy dużej pomocy sędziego i VAR-u. Także nie sądzę, by Manchester City, by jego piłkarze i Pep Guardiola już w tej chwili koncentrowali się powoli na Lidze Mistrzów, a zapominali o Premier League, bo za chwilę mogą wylądować poza top 4. Natomiast oczywiście, że muszą przetrawić tę porażkę, ale na pewno jeszcze mają cały czas w głowach to, że trzecie z rzędu Mistrzostwo Anglii jest w ich zasięgu.
No i pewnie i Klopp i Guardiola tak samo teraz będą się zachowywać, czyli tonowanie jednak nastroju, liczy się następny mecz i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby Manchester City dogonił Liverpool, to musi wyzdrowieć. To jest podstawa, bo jeżeli ten zespół będzie w takim prowizorycznym ustawieniu występował dłużej, to Adam wspomniał o tym, jaki kalendarz czeka w najbliższym czasie Manchester City. Tam są i derby Manchesteru, tam to jest starcie z Chelsea. Zdaje się, jest też mecz z Leicester, czy to już za nimi? Nie pamiętam teraz.
Nie, mecz z Leicester jeszcze przed nimi. To Liverpool.
No właśnie, także tak, to Liverpool grał z Leicester, to prawda. A także jest tam jeszcze kilka spotkań, w których w takim
Newcastle, Burnley też.
No właśnie, takie trudne wyjazdy, takie wyjazdy pułapki, gdzie można pogubić punkty i taki skład przetrzebiony może się jeszcze gubić. Także wydaje mi się, że to jest podstawa i ja bym na miejscu Manchester City poszukał jakichś wzmocnień zimą, bo niezależnie od tego, czy to już będzie wzmocnienie mające pomóc wiosną w ewentualnej gonitwie za Liverpoolem, czy już na przyszłość, to jest ono po prostu potrzebne. Wydaje mi się, że obrona, środek pomocy to są takie pozycje.
Bramka.
Skrzydło. Jest parę pozycji, na których można...
Trochę trzeba będzie wydać, tak słuchając was.
No
na tych
trochę tak, ale myślę, że zimą to będzie jeden transfer taki do rotacji i jeden taki jako wariant bezpieczeństwa, myślę tutaj o jakimś głębszym rezerwowym, ale wydaje mi się, że to są takie podstawowe rzeczy. No, ze zdrowiem tutaj trudno przewidywać, zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, jaka
że
się
wypada
przydawiła.
Chociażby Laporte, czyli Ostoja bloku defensywnego. Panowie, zostawiamy to, co działo się na Anfield. Liverpool wygrał z City 3-1. Przechodzimy do, moim zdaniem, drugiego co do ważności spotkania w tej 12 serii gier. Arcyważnego starcia na King Power Stadium. Leicester mierzyło się z Arsenalem. Wygrana 2-0 podopiecznych Brendana Rodgersa. No właśnie, i tak się zastanawiam, może byśmy zaczęli właśnie od osób, trenerów obu zespołów. Z jednej strony Brendan Rodgers, który dotarł do Leicester w trakcie poprzedniego sezonu. Po drugiej stronie Unai Emery, który rozgrywa swój już drugi pełny sezon, jeżeli chodzi o trenera Arsenalu. I tak się zastanawiam, czy czasem na niekorzyść Unaia Emery'ego nie świadczy to, że po drużynie Rodgersa w tych zaledwie kilku miesiącach widać zmianę stylu, progres, lepszą grę, wyniki. Po prostu się przyjemnie patrzy na Leicester, a na Arsenal mam wrażenie, kibice kanonierów, ale także inni kibice Premier League, no patrzą z takim trochę, nie, może to złe słowo, obrzydzeniem, ale ten zespół po prostu stoi w miejscu. On się nie rozwija, cały czas ma problemy w ofensywie, ma problemy przede wszystkim w defensywie i wydaje mi się, że na takim krótkim dystansie kilku miesięcy Brendan Rodgers pokazał, jak naprawdę można pracować z zespołem, jak zmienić jego oblicze.
No właśnie, sugerujesz, że ten przykład Brendana Rodgersa pokazuje, że drużyna może zrobić duże postępy, nie w przeciągu sezonu czy dwóch, ale potrzebuje na to dobry menedżer.
Kilkunastu meczów,
bo rzeczywiście widać po zespole z King Power Stadium odmianę. Ten zespół nie dość, że jest skuteczniejszy niż za poprzedniego menedżera Claude'a Puella, to jeszcze dodatkowo, co też bardzo cieszy kibiców, nie tylko tych, którzy przychodzą co dwa tygodnie na trybuny, gra ładnie dla oka. Unai Emery zanotował jeden progres ostatnio, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji bukmacherskiej kandydatów do zwolnienia z pracy w Premier League. Już tylko Ralf Hasenhüttl z Southampton jest przed nim, a więc poważnie muszą zastanawiać się na The Emirates, czy nie zwolnić Unaia Emery'ego. Dzisiaj nawet czytałem taką analizę, że Arsenal zrobił błąd, że w miejsce Wengera nie zatrudnił Rodgersa, którego też można było wówczas z tego Celticu spróbować wyciągnąć. Zrobiło to Leicester nieco później, ale teraz na pewno na King Power Stadium tego nie żałują. No, sytuacja Unaia Emery'ego jest naprawdę nie do pozazdroszczenia. Zresztą też dzisiaj w którejś z angielskich gazet przeczytałem taki duży tytuł, że ilu piłkarzy Arsenalu znalazłoby się w jedenastce Leicester, gdyby ilu potrzebowałby Brendan Rodgers, i jest odpowiedź: żaden piłkarz by się nie znalazł, bo po prostu 11 piłkarzy z podstawowego składu Leicester jest lepszych od każdego zawodnika kanonier.
Tak sobie o tym myślę. Sensacyjnie to brzmi, ale na chłodny rozum. Jedyna debata to jest chyba Vardy kontra Aubameyang. Tak. Dzisiaj Vardy
jest lepszym piłkarzem, jest lepszy. Po prostu.
Nawet to, że jest starszy, dużo starszy, nie, chociaż nawet nie dużo starszy. Nie,
ale Vardy jest jak wino, im starszy, tak, tym lepszy. Tak, nie mówię tutaj przypadkowo, nie używam słowa wino, bo wiemy, że to też jest część diety.
Tak, lubi sobie wypić lampkę albo 7, ale tak czy inaczej, faktycznie, przychodzi Brendan Rodgers w marcu, jest listopad i dzisiaj nikt na świecie nie pomyliłby tej drużyny z drużyną Claude'a Puella, a drużynę Unaia Emery'ego można by pomylić i wziąć za drużynę Arsenalu ze schyłkowych czasów Arsena Wengera i wtedy kibice narzekali, że to jest nie tyle stagnacja, co wręcz regres. To jest drużyna, która się cofa. Zresztą tabela to pokazywała. Przestali kwalifikować się do Ligi Mistrzów i nagle okazuje się, że przychodzi Unai Emery i ta Liga Mistrzów wcale nie jest bliżej. Gdzieś ta Liga Europa stała się domem dla Arsenalu. Nie chcę tutaj mówić, że jak sprowadzasz trenera, który wygrywa Ligę Europy, to grasz w tej Lidze Europy, bo to myślę nie o to chodzi, ale rzeczywiście to zatrudnienie Emery'ego wygląda coraz dziwniej z tygodnia na tydzień. Była też duża analiza, zdaje się, w The Athletic, gdzie piłkarze byłych klubów Emery'ego oceniali, opowiadali o tym, jak ten trener wygląda, jak praca z nim wygląda od kuchni, jak on sobie radzi w takich sytuacjach, gdzie ciąży na nim presja, gdzie wyniki nie są najlepsze. Generalnie rysuje się obraz faceta, który bardzo jest na bakier, jeśli chodzi o taką inteligencję emocjonalną, tak byśmy powiedzieli. Jest takim nauczycielem, stanie przy tablicy, rozrysuje 15 wariantów taktycznych, połączy tych piłkarzy jakimiś kreskami, napisze, jakim ustawieniem grają przy piłce, jakim bez piłki, kto kogo kryje, ale to jest wszystko takie metodyczne. Nie ma za bardzo w nim takiego daru, jaki chociażby ma Jurgen Klopp czy Pep Guardiola, skoro mówiliśmy o tym hicie, czy inni trenerzy, którzy chociażby nawet Frank Lampard z tym, co robi w Chelsea, że potrafi przemówić do piłkarzy bardziej jak człowiek, a nie jak trener. I wydaje mi się, że tego Emery mu brakuje, ale rzeczywiście ten Arsenal patrzy się na tę drużynę i ma się wrażenie, że to nie jest grupa ludzi, którzy
dobrze się ze sobą czują?
Dobrze się ze sobą czują, ale też zostaną w tym miejscu na długo. Mam wrażenie, że to coraz jest bliżej takiej jednak przypadkowej zbieraniny piłkarzy. No takie dość kolokwialne słowo i może trochę za ostre, ale rzeczywiście to są piłkarze na wielu pozycjach, tacy mam wrażenie, dla których może Arsenal to jest klub nieco za duży, że wymagania są tam jednak inne niż w zespołach, z których przychodzili i tacy piłkarze jak Sokratis czy Luis, na których trudno opierać przyszłość. Özil tak samo, myślę, że to nie jest część tego zespołu na lata. No i zamiast przebudowy, bo to miało być zadaniem Unai Emery'ego po okresie Arsena Wengera, to za chwilę może być przebudowa i jej część druga. I tak się trochę zaczynam zastanawiać, czy Arsenal, zachowując pewne proporcje, bo tyle tytułów nie wygrywał w czasach Wengera pod koniec, nie zacznie przerabiać tej historii właśnie z Manchesteru United, gdzie ci trenerzy będą się zmieniać często, koncepcje będą się ścierać i na razie to zatrudnienie Emery'ego, no, nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli on nie awansuje do Ligi Mistrzów w tym sezonie, to on nie będzie pracował w przyszłym roku. Trudno mi naprawdę sobie wyobrazić, że umowa zostanie z nim przedłużona.
No, oczywiście są problemy Arsenalu, które nie były zależne od Emery'ego, takie jak ten bunt Kościelnego podczas wakacji, który za wszelką cenę chciał odejść z Arsenalu i dopiął swego. Potem był ten incydent z gangsterami z udziałem Özila i Kolasinaca. Nikt nie przypuszczał, że to będzie tak bardzo rzutowało na kilka kolejnych spotkań. Oni przecież nie wrócili od razu po tym na boisko.
Teraz jeszcze czekaj ten incydent z Crystal Palace.
Kolejny, tak. Z tym akurat chyba niespecjalnie sobie Emery potrafi poradzić. Zresztą odpowiedź Chucky, że ja jestem niegotowy jeszcze do gry, świadczy o tym, że no, nie spełnia warunków tak kapitana, czyli że ta opaska słusznie została mu odebrana, skoro, bo też sugeruje się, że no, w tej sytuacji to powinien jak najszybciej chcieć wrócić na boisko, przeprosić w ten sposób kibiców, jeszcze raz pokazać fanom, że jestem tutaj potrzebny, jestem potrzebny kolegom, drużynie, a on nie może jechać na mecz z Leicester, bo jeszcze się nie najlepiej psychicznie czuje. Oczywiście,
że tak podłączę się do tego tematu Chucky, to też pojawiły się informacje, że to się nie spodobało piłkarzom. To odebranie mu opaski zostało potraktowane jako, jak to się w Anglii mówi, wrzucenie Chucky pod autobus, znalezienie kozła ofiarnego I no, taki właśnie menedżer, który lepiej rozumie taką dynamikę, taką sytuację, ma trochę większą charyzmę,
nie zrobiłby czegoś
takiego.
Sam
na konferencji prasowej powiedziałby, że to jest mój kapitan, to jest decyzja trenera i szatni. On jest w szatni lubiany, bo tak rzeczywiście z Czaką jest, mimo że on tam formą sportową nie zawsze te role kapitana jakoś usprawiedliwia, to on jest w szatni poważany i taki trener z głową i mający jednak pojęcie, jak wygląda taka dynamika relacji międzyludzkich, wyszedłby na konferencję prasową i okazał temu piłkarzowi jakieś poparcie, a wybrał nowego kapitana. I też takie głosy się pojawiają, że Aubameyang to jest trochę taka jednostka poza zespołem, że on jest często, on jest najlepszym piłkarzem tej drużyny, on na treningach się zawsze przykłada, ale może on niekoniecznie myśli o zespole na pierwszym miejscu, a bardziej o sobie. No i jest to sytuacja rzeczywiście patowa i też na pewno Emery inaczej, nie mógł może nad tym w pełni zapanować, jest to coś takiego poza nim, ale mógł chyba lepiej na to wszystko zareagować i to jest właśnie taki zespół trochę teraz pozbawiony głowy.
Tak, dziennikarze na Wyspach zwracają też uwagę na nie najlepszy angielski Unaia Emery'ego, który
tak,
owszem w takich codziennych sytuacjach nie sobie świetnie z tym radzi. Natomiast jeśli chodzi o przekazywanie jakichś takich dokładnych instrukcji, wytycznych swoim piłkarzom, no to tutaj już taki chaotyczny język angielski no niekoniecznie musi być idealny.
No panowie, kończąc... Tak, to jeszcze właśnie z tym angielskim tylko się wtrącę, że pojawiły się informacje, że nawet ci najmłodsi piłkarze, którzy gdzieś dostają szansę trenowania z pierwszym zespołem, bardzo szybko w lot wyłapują takie jego słowa klucze, takie słowa, które on często powtarza, a nie wiadomo, co ma na myśli, kiedy je mówi. I jest takie poczucie, że no nie wiadomo, czego on od nich chce i to jest kwestia też znajomości właśnie języka.
Panowie, kończąc wątek tego spotkania, no tak mówimy o raczej tych negatywnych stronach Arsenalu, ale też warto skupić się na tym, że Leicester jest jak na razie rewelacją tych rozgrywek. Przede wszystkim to jest zespół, który ma wrażenie, tacy postronni kibice patrząc po prostu na mecze Premier League pokochają najbardziej w tym sezonie, bo to jest zespół, który gra efektownie, zespół, który zdobywa bardzo dużo bramek, zespół, który tych bramek bardzo mało traci i zespół, który stawia na młodzież, bo mamy nie tylko Tille Mansa, mamy nie tylko Madisona, jest także Gray, jest Harvey Barnes, do tego mamy Didiego w środku pola. Też moim zdaniem drugą najlepszą dwójkę, jeżeli chodzi o bocznych obrońców w lidze, czyli Pereira z Chilwellem. No chyba można powiedzieć, że w tym sezonie patrząc na Leicester, bez problemu można się zakochać, oglądając futbol Brendana Rodgersa.
To prawda, nawet pojawiła się taka opinia, która krąży w prasie. Claudio, będziemy ci pamiętać, co zrobiłeś dla Leicester, że zdobyłeś mistrzostwo Anglii, ale drużyna Brendana Rodgersa gra ładniej dla oka i może jeszcze więcej od ciebie osiągnąć. I tutaj jest sporo racji, choć no musimy pamiętać, że jednak w końcowym rozrachunku liczy się wynik, a my jesteśmy w listopadzie. Bardzo cieszymy się i chwalimy, że Rodgersowi po powrocie do Premier League tak dobrze idzie, że mamy jeszcze jeden zespół, który tak chętnie i z przyjemnością ogląda się na angielskich boiskach w postaci Leicester. No i tak jak wymieniałeś tych zawodników, którzy nie dość, że młodzi, to jeszcze tak sobie świetnie radzą. No, zwraca się też uwagę na bardzo dobry scouting, jaki jest w Leicester, bo przecież wyłapują tych najlepszych piłkarzy. Dobrze też ten dział sprzedaży funkcjonuje, bo przecież to jest dopiero sztuka, żeby sprzedać swojego najlepszego obrońcę. Uczynić go najdroższym na świecie, za 80 milionów funtów. Nie kupić żadnego obrońcy w jego miejsce i mieć w tej chwili najlepszą defensywę
w lidze.
W Premier League. Przecież kto wszedł w miejsce Maguire'a? Soyuncu jest najlepszy, a przecież kupiono go rok wcześniej, ale pozwolono mu zaaklimatyzować się jako zawodnikowi tureckiemu, przychodzącemu z Bundesligi. No widocznie potrzebował tego, widocznie musiał popatrzeć, jak sobie radzą Maguire z Evansem na środku obrony, czy z Morganem. No i teraz jest jednym z lepszych zawodników Leicester i kto wie, czy zimą albo latem za kolejne 80 milionów funtów ten reprezentant Turcji nie odejdzie na przykład do Manchesteru City.
No właśnie, no i ten scouting rzeczywiście działa bardzo dobrze. Zastąpić N'Golo Kanté Wilfriedem Didim to jest też świetny ruch, bo on nie kosztował dużo. Jest piłkarzem do niego bardzo podobnym. Jeszcze pewnie z większym gazem do przodu niż ten Kanté z Leicester, bo wtedy Kanté tylko ubezpieczał obrońców. Naprawdę ten zespół jest budowany bardzo dobrze z głową. A pamiętajmy, że przecież prezes tego klubu tragicznie zginął rok temu. Byli ludzie, którzy martwili się o to, w jakim kierunku podąży ten klub. To jest jakby naturalne, skoro człowiek, który tym wszystkim zarządza, umiera. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało dalej. Wiedzieliśmy, że to przejmie jego syn, ale okazuje się, że No nie chcę teraz zostać źle zrozumianym, ale jakoś to trochę o tym zapomnieliśmy w tym sensie, że ten klub przetrwał to dość bezboleśnie. Że nie widzimy jakiegoś negatywnego wpływu tych bardzo traumatycznych wydarzeń na wynik sportowy.
Taką codzienność w klubie.
Dokładnie, do tego właśnie zmierzam. I faktycznie w porównaniu do tej drużyny mistrzowskiej z sezonu 2015-16 sam się ostatnio zastanawiałem, że właściwie to tylko Mareza na lewym skrzydle i Kantę przeszczepiłbym z tamtej jedenastki. Dzisiaj ten zespół jest po prostu lepszy niż wtedy i to byłoby na pewno większym osiągnięciem, tak myślę, w większym rozrachunku, gdyby Rodgersowi udało się w tym sezonie awansować powiedzmy do Ligi Mistrzów i w kolejnych kilku latach zadomowić się właśnie w takiej czołówce, w szóstce, siódemce.
Może stać się takim nowym Tottenhamem, który gdzieś na lata stał się tym jednak zespołem, już nie z takiego ligowego średniaka, ale takim zespołem pretendującym do wyższych celów.
Ranieri wyważył drzwi do tej czołówki, zdobył mistrzostwo, powiedział światu, że jest taka drużyna jak Leicester, ale potem te kolejne lata gdzieś zostały roztrwonione, bo to były 9 miejsca, 12 zdaje się w sezonie 16-17, kiedy bronili tytułu. A teraz, kiedy Brendan Rodgers nawet by tego mistrzostwa Anglii nie zdobył, ale osiągał dobre wyniki w krajowych pucharach, awansował do Europy, przebił się do tej top 6, stworzył top 7 czy
no
coś
właśnie,
w tym
Big
stylu.
No właśnie, Big 7 też tęsknię za taką nazwą,
no
bo
właśnie.
Im więcej takich topowych drużyn, tym lepiej dla ligi.
To byłoby dla chyba nas. Nawet lepsze osiągnięcie, bo to byłaby praca sumienna na przestrzeni kilku lat i jakby wzniesienie tego klubu na wyższy poziom.
No zobaczmy, jak będzie wyglądała przyszłość Leicester, między innymi starcie z Manchesterem City jeszcze w trakcie tej rundy. Mówiliśmy trochę o młodości, no to ważne, warto przejść do kolejnego zespołu, który na tę młodzież i na tą taką przebudowę składu stawia. Chelsea wygrywa z Crystal Palace, Frank Lampard triumfuje, Chelsea w czołowej czwórce, Chelsea na podium. Młodzież, jeszcze raz młodzież. Abraham, Mount, Hudson-Odoi, Pulisic, Tomori, możesz nawet tak wymieniać. Ostatnio także Gilmore dostał swoją szansę. Ty, Rafał, miałeś okazję to spotkanie komentować. Czy można powiedzieć, że praca bez presji trochę sprzyja Frankowi Lampardowi? Bo mam wrażenie, że trochę Chelsea zmieniła swoje podejście wskutek każdych kolejnych sezonów Premier League. Coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, bo przecież pamiętamy, że trenerzy po tym, jak zdobyli mistrzostwo w następnym sezonie, nie potrafili tego powtórzyć, potrafili zostać zwolnieni przez Romana Abramowicza. Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę ten zakaz transferowy, zmianę szkoleniowca, trochę inaczej chyba patrzą na Stamford Bridge, na ten sezon pod wodzą Franka Lamparda, także biorąc pod uwagę jego praktycznie brak doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę trenerską. Czy taki względny spokój pomaga mu w tym sezonie?
Frank Lampard zdaje sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji się znalazł, ale zdaje sobie też sprawę z tego, co osiągnął w Chelsea, ile Chelsea mu zawdzięcza, więc wie, że ma duży kredyt zaufania. Znalazł się w dość specyficznej sytuacji, bo jak wiemy, wspomniałeś o tym zakazie transferowym, o sprzedaży Edena Hazarda, ale cały czas powtarzaliśmy, kręcąc z niedowierzaniem głowami, ilu zawodników Chelsea ma na wypożyczeniu w innych klubach. To było 30, czasami nawet 40. No i tych najlepszych, ponieważ pracował rok w Championship, a więc miał okazję obejrzeć i w swoim derby, i także w kilku innych klubach tych właśnie wypożyczonych z Chelsea piłkarzy. I tych wszystkich najlepszych wychwycił i grają oni dzisiaj na chwałę Chelsea. Oczywiście cały czas Frank Lampard tonuje nastroje, mówi, że swoim piłkarzom, że najważniejszy jest następny mecz, nie chce im zaprzątać głowy problemami tego typu, czy walczymy o mistrzostwo, czy walczymy o top 4, to przyjdzie z czasem, natomiast postawił na młodych ludzi i wspomniałeś, że komentowałem ten mecz Chelsea z Crystal Palace. Wszyscy zwracają uwagę, jak debiutant pierwszy raz w podstawowym składzie w meczu Premier League, Reece James, nakrył czapką takiego cwaniaka jak Wilfried Zaha, któremu nie dał po prostu pograć, a to przecież gość, który właściwie wszystkich obrońców w lidze potrafił poprzestawiać, potrafił potem strzelić gola albo przynajmniej wywalczyć rzut karny dla swojego Crystal Palace. Także Chelsea w tej chwili ma fantastyczną serię. 7 kolejnych zwycięstw na wyjeździe w Lidze i Pucharach. 6 zwycięstw z rzędu w Premier League w ogóle. Czy na Stamford Bridge? Już nie pamiętam. Chyba na Stamford Bridge. Tylko w każdym razie te serie sprawiają, że na drużynę Lamparda trzeba patrzeć.
I apetyt cały czas rośnie.
Tak, apetyt rośnie. Trzeba spojrzeć na tabelę, że Chelsea jest przed Manchesterem City. Skoro mówimy, że gra o mistrzostwo kraju jeszcze się nie skończyła, no to wymieniając kandydatów do tytułu, no nie możemy zapominać o The Blues.
Michał, ja mam do Ciebie takie pytanie, czy można powiedzieć też, że Chelsea znalazła w końcu taką prawdziwą rasową dziewiątkę od czasu Diego Costy, no bo patrzymy na Tammy'ego Abrahama, który już teraz wyrównał najlepszy wynik Marcusa Rashforda, jeżeli chodzi o jeden sezon w Premier League, no i facet jest po prostu, facet, no, dzieciak jest po prostu niesamowity.
No chyba znalazła i to znalazła go u siebie za rogiem. Okazało się, że nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy. Ale to, co mi się w Chelsea podoba, to jest takie mądre słowo merytokracja, którą wprowadził Lampard, bo mam wrażenie, że grają ci, którzy dobrze trenują, grają ci, którzy dobrze prezentują się w meczach. Nie grają młodzi dlatego, że są młodzi, tylko grają dlatego, że są dobrzy. I mam wrażenie, że właśnie ten przykład Jamesa o tym dobrze świadczy. Przecież on posadził na ławce Azpilicuetę, kapitana drużyny.
Cześć, to nie jest do pomyślenia przez ostatnie lata.
Dokładnie, on nie posadził Emersona czy Marcosa Alonso, którzy dawali podstawy do tego, żeby usiąść, tylko posadził na ławce przynajmniej na jeden mecz albo wkradł się do tej rotacji kosztem kapitana drużyny. I to jest coś, co widać po tych zestawieniach Chelsea z meczu na mecz. Nie było Pulisicza, on ciężko pracował po to, żeby zaczął otrzymywać szansę. Kiedy ją dostał, wykorzystał ją, gra. Wcześniej Callum Hudson-Odoi wrócił po kontuzji, sumiennie pracował, prezentował się dobrze na treningach i przecież te pierwsze mecze po kontuzji Hudsona-Odoia też bardzo udane. Tammy Abraham wygrywa rywalizację z Giroud, wygrywa rywalizację z Batshuayiem i kolejni ci młodzi piłkarze, Mason Mount, który wygryza Barkleya i trzeba go było mieścić obok Kovacicza, Kante, Jorginho, no nagle okazuje się, że jest na pewnych pozycjach taki mały kłopot bogactwa w tej Chelsea, ale to jest wszystko podyktowane, mam wrażenie, tym, że ci piłkarze dobrze się prezentują na treningach i Lampard to widzi i na pewno jest to wpływ Lamparda, że oni też prezentują się tak na treningach, bo ja mam wrażenie, że oni cały czas patrzą na tego Franka Lamparda tak samo, jak patrzyli na te plakaty Franka Lamparda, które mieli w pokoju, bo na pewno większość z nich uznawała go za swojego idola i dla nich to jest też taka wyjątkowa sytuacja, bo trafili na idealne warunki, żeby zaznajamiać się z Premier League, bo cały czas mówimy o klubie, który jednak te oczekiwania ma i zawsze sobie z nimi radził, ale tak sobie też ostatnio pomyślałem, że Chelsea to jest drużyna, która zawsze znajdzie sposób. Czy się zmieniali menedżerowie, czy się zmieniali piłkarze, wpadały trofea do gabloty. Teraz zakaz transferowy, Frank Lampard, wszyscy mówią, nie, to będzie trudno o top 6. A tymczasem znowu znajdują sposób, także to musi być trudny czas dla tych wszystkich, którzy gdzieś tej Chelsea mają dość, albo niespecjalnie
gdzieś tam będzie się potykała
liczyli, że wreszcie gdzieś tej Chelsea ktoś utrze nosa, a tymczasem zanosi się na to, że to jest coś ekscytującego, projekt, który zaczyna mieć ręce i nogi tak pod kątem przyszłych lat. Przecież ci wszyscy piłkarze, biorąc pod uwagę realia finansowe Premier League, będą po prostu trudni do wyjęcia z tego klubu. No, będzie można na tym dużo zbudować.
Otóż za rogiem starcie właśnie Chelsea z Manchesterem City, zdaje się, że już w następnej kolejce,
tak,
po przerwie na reprezentację. Płynnie przechodzimy do kolejnego klubu, gdzie jednak na tą młodzież też się regularnie stawia, o czym może nie mówi się tak często jak w kontekście Chelsea. Manchester United wygrywa z Brighton 3-1. Ogromny potencjał w ofensywie, bo mamy i Rashforda, i Martiala, i Jamesa, i Greenwooda, który w Lidze Europy po prostu pokazuje to, co mówił Solskjaer, że taki faceta, który tak kończy akcję, to już dawno nie widział na treningach i w swojej też zawodowej karierze jeszcze jako piłkarz. I zastanawiam się, jak wy oceniacie ten potencjał ofensywny Manchesteru United. Mam wrażenie, że kluczowy tutaj jest Martial, bo jednak bez niego United wygląda zupełnie inaczej. Jak wraca Martial, to nagle też ten duet Martial-Rashford rozkwita do jakichś takich niebotycznych rozmiarów, prezentuje fantastyczne umiejętności i zastanawiam się, czy to jest potencjał ofensywny, który może dać jednak oczekiwane wyniki Manchester United w tym sezonie.
Tak, w miniony weekend Manchester United wygrał u siebie z Brighton 3-1. Może to nie jest rywal z najwyższej półki, ale jednak strzelono mu 3 gole, co w tym sezonie w Manchesterze United jest raczej rzadkością. Zwrócono uwagę także, że to był 7 mecz z rzędu na Old Trafford, którego Czerwone Diabły nie przegrały. Kiedyś za czasów Sir Alexa Fergusona to w ogóle by nikt na taką statystykę nie zwrócił uwagę. 7 wygranych meczów i to u siebie i na wyjeździe. To było coś, chociaż też nie jakimś wyjątkiem w tych czasach. Natomiast no, jak się nie ma co się lubi, to się lubi to, co się ma, więc taka statystyka też kibiców zaczyna przekonywać do Ole Gunnara Solskjaera. W tym meczu z Brighton drużyna oddała 11 celnych strzałów. Wszyscy byli zdziwieni, dlaczego tak nisko pokonała Brighton. Też Rashford bodajże tak. Miał tam jedną czy dwie takie sytuacje, nie wiedzieć czemu, których nie wykorzystał. Znów Manchester United miał bardzo młody zespół, chyba najmłodszy, podstawowa jedenastka była chyba w ogóle najmłodsza w całym tym sezonie Premier League. Taki debiut zaliczył Brandon Williams, wszyscy go chwalą na lewej obronie, więc Luke Shaw może się spokojnie jeszcze leczyć, bo kolejny młody zawodnik dostał szansę od Ole Gunnara Solskjaera. Oczywiście też musimy zwrócić uwagę, że Manchester United ostatnio nie grał z jakimiś wielkimi tuzami, a jeśli grał, to nie wygrywał takich spotkań, bo u siebie zremisował z Liverpoolem. Oczywiście Ole Gunnar Solskjaer po tych wielkim zachwycie, zaraz po tym, jak obejmował drużynę w grudniu ubiegłego roku, triumfował w wielu kolejnych spotkaniach, potem miał taki dość duży dołek. Teraz znów to się wszystko odradza, znów ten Manchester United jest coraz bliżej top 4, ale musimy patrzeć na to, co dzieje się w zespole trochę inaczej niż na to, co jest w tej chwili w Leicester czy w Chelsea. Myślę, że tutaj trochę dłużej może potrwać ta przemiana zespołu i transformacja taka.
No, tym bardziej, że i Leicester i Chelsea mają tych doświadczonych piłkarzy. Ja często do tego wracam, kiedy rozmowa schodzi na Manchester United, że w Chelsea czy w Leicester ci piłkarze młodzi mogą wchodzić do składu, bo jest czy w Leicester Schmeichel z Vardy, Morgan nawet gdzieś tam w dalszej kolejności, którzy pamiętają ten mistrzowski sezon, są długo w klubie. W Chelsea też są ludzie, którzy z tym klubem dużo wygrywali. Azpilicueta, Willian, Kovacic, który też jest doświadczony, może nie tyle w Chelsea, co ogólnie piłkarsko, Kante i tak dalej. Są piłkarze, wokół których ta młodzież może się rozwijać. Manchester United jest inaczej, bo z tej młodzieży Ole Gunnar Solskjaer tworzy taką nową jedenastkę, nowy kręgosłup. No, najstarszym tak naprawdę z tych potencjalnych liderów jest Maguire, który przyszedł przed sezonem, ma lat 26.
A z takim starszym to chyba Young czy De Gea, tak?
No właśnie, De Gea był chyba najstarszym piłkarzem w tej wyjściowej jedenastce na Brighton, ale generalnie tam w Manchester United wymaga się od Martiala, od Rashforda, od Wan-Bissaki, od Maguire'a tego, żeby byli liderami tej drużyny, stawali się takimi liderami, więc rzeczywiście ten proces może być dłuższy. I potencjał ofensywny jest w tej drużynie, bo to widzieliśmy już w tych początkowych meczach Ole Gunnara Solskjaera. To jest drużyna, która może grać atrakcyjny futbol, tylko jej problemem teraz są kontuzje, bo tam też jest długa lista nieobecnych i to prowadzi do tego, że okazuje się, że ten United nie ma tak szerokiego pola manewru i słusznie zwracają uwagę eksperci na czele, chociażby z Jose Mourinho, którzy twierdzą, że temu klubowi potrzeba jeszcze ze 4-5 transferów i to może być jeszcze 2 lub 3 okna transferowe, zanim ten zespół nabierze takich realnych kształtów. Także najlepsze, co mogliby dzisiaj zrobić Manchester United, to jednak dać czas Ole Gunnarowi Solskjaerowi, bo tych zmian było bardzo, bardzo dużo i za dużo jak na taki klub. Te koncepcje się co chwilę ścierały i wydaje mi się, że może jeszcze ten sezon nie spełnić oczekiwań kibiców, ale naprawdę co mają do stracenia tak naprawdę fani United po ostatnich latach? Trzeba pobudować coś na przyszłość.
Kibice czekają na powrót Pogby, choć cały czas nie wiedzą, jakie Francuz ma plany. Czy rzeczywiście wiąże je z klubem z Old Trafford, czy jednak będzie chciał odejść do Realu, Barcelony, czy Paris Saint-Germain. Ciekawe, że najlepszym piłkarzem spotkania z Brighton wybrano Freda, więc zawodnika, którego właściwie już niektórzy przekreślili, uznali, że te 50 milionów funtów, jakie wydał Mourinho na tego zawodnika, kupując z Szachtara Donieck, zostało wyrzucone w błoto, a tymczasem tutaj takie odrodzenie, tylko no, cały czas trzeba pamiętać, że w niedzielę Manchester United grał z Brighton, a nie z kimś z top 4.
Panowie, jeszcze chciałem porozmawiać na temat Southampton i Evertona, ale oczywiście jak zwykle w naszej audycji brakuje nam czasu, więc tak jednym zdaniem. Waszym zdaniem to jest koniec Ralfa Hasenhüttla na St. Mary's?
No tak sądzę. To jest jedyny zespół, który nie potrafi wygrać meczu na własnym boisku. Zresztą jak się patrzy na grę świętych, to można odnieść wrażenie, że tutaj jest tak mało pozytywów, że ciężko zobaczyć światełko w tunelu i w takich sytuacjach właściciele najczęściej decydują się na zmianę menedżera. W ubiegłym sezonie, gdy Hasenhüttl obejmował drużynę po Marku Hughesie, też nie widziałem jakiejś euforii na trybunach w grze zespołu. Udało się utrzymać zespół w ekstraklasie. To było podstawowe zadanie i wywiązał się z niego należycie Austriak. Natomiast ten sezon zaczął katastrofalnie i fakt, że idzie mu coraz gorzej, bo skoro grasz u siebie z Evertonem, a więc zespołem, który wcale nie jest dużo wyżej od ciebie, to masz obowiązek wygrać, a przynajmniej zremisować, a tego Święci nie potrafili. Za Hasenhüttla cały czas grał w defensywie non-stop Jan Bednarek. Cieszyliśmy się z tego, bo pod kątem, patrząc na reprezentację Polski, patrząc na jego rosnącą pozycję w drużynie, przyjdzie nowy trener, tak przypuszczam, bo jeszcze decyzji żadnych nie ma. Zobaczymy, gdzie będzie szukał rezerw, gdzie będzie szukał kozłów ofiarnych i kto straci miejsce w składzie.
No, mi się wydaje, że jeszcze tej zmiany nie będzie tak szybko, że do końca roku Hasenhüttl powinien wytrwać. Wydaje mi się, że prędzej trzeba się pozbywać z tego klubu piłkarzy, którzy po prostu niewiele do niego wnoszą i są pewnie też drodzy w utrzymaniu, jak na warunki świętych. Myślę tutaj o Redmondzie, myślę tutaj o Bertrandzie. Może znajdą się kupcy na Jamesa Ward-Prowse'a. No trochę to jest taka spirala w dół. To jest drużyna, która jeszcze kilka sezonów temu była takim średniakiem z aspiracjami, a teraz przyzwyczailiśmy się do
zespół
nich.
Zespół gra w Lidze Europy, podobnie zresztą jak Everton.
No
tak?
Właśnie, przyzwyczailiśmy się do tego, że teraz walczą o utrzymanie i wydaje mi się, że jeżeli zmieniają się menedżerowie, a piłkarze zostają ci sami i ten wynik sportowy jest cały czas ten sam, to w końcu też trzeba spojrzeć na te kadry i zastanowić się, czy rzeczywiście nie stać tego klubu na kogoś lepszego.
I panowie, tutaj musimy postawić kropkę. Na koniec oczywiście naszej audycji, co codziennie, praktycznie tradycyjnie, wątek muzyczny. I tutaj, Rafał, specjalnie dla ciebie, ponieważ miałeś okazję współpracować przy okazji naszej kampanii Premier League z Adamem Ostrowskim, to dla ciebie utwór Oestera W drodze po szczęście. Rafał Nachorny.
Dziękuję bardzo.
Michał Gutka.
Dziękuję.
I Piotr Domagała, dziękujemy serdecznie. To tyle, jeżeli chodzi o Radio Kanał na Wyspach. Jutro kolejna edycja naszego podcastu, naszej audycji, tym razem poświęcona piłce ręcznej, tak więc zapraszam w imieniu naszych kolegów na Radio Kanał Kontratak. Z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy. Miłego dnia.
Proszę, złap mnie za rękę, zabiorę ciebie w miejsce piękniejsze niż raj. Czerwone jak serce, nad głowami powietrze mgliste od par. W drodze po szczęście, szaleństwem by było nie móc wbić się do gwiazd. Jak nocą okęcie blask przyciąga wzrok, zwłaszcza gdy wyjdziesz na dach.
Bym wiedział, jak się czuję król, czułbym się za dwu. Czy wierzyć mam w ten niemal cud, czy raczej to znów przejaw snu. Choć życiem rządzi schemat jula, miasto zamienia na strój. Mówią, miłości nie ma już, pozwól na serce przelać miód. Mam słabą głowę, silną wolę, uzależniony stan, w stanie pożądania założeń. Założę się, że odpuściłeś sobie i załodze. Platyna, zdrowie, czas, pragnienia leżą na podłodze. To moja dziś droga, czasami zbyt droga. Zanim skonam, będę swymi marzeniami żyć w słowach. Młoda wiara naszych doznań, Karakorum, kontrawiara, Biblia, Koran, krwawy folwark, pandemonium. Tak, jestem wierzący, wierzę w siebie. Kolejny grzech, a może dowód, czego jestem pewien. Rodzina, praca, krew, stres, podróże przez ten teren. Ku niebu jak NASA, lot w przestrzeń, przeznaczenie.
Proszę, złap mnie za rękę, zabiorę ciebie w miejsce piękniejsze niż raj. Czerwone jak serce, nad głowami powietrze mgliste od par. Po szczęście, szaleństwem by było nie móc wbić się do gwiazd. Jak nocą okęcie blask przyciąga wzrok, zwłaszcza gdy wyjdziesz na dach.
Mam przez stylówę, inaczej powiem, przekrój. Jak chcesz to zrozumieć, to mnie człowiek przekrój. Masz myśli mojej, przekrój te w twojej głowie. Przestój bez fałszu, zbędnych korekt. Kolejny projekt jest tu. Gadają w nocnych barach, kto tu mocny w barach. Gangsterskie opowieści trenują kłąby braga. Sława do zbrodni namawia, czy tak wyobraźnia działa. Nadmiar emocji od starań, wyżyć w zasadach bezprawia. Chcesz mnie zapoznać z oszustwem, by zobaczyć, co masz w sercu. Nie muszę zaglądać pod bluzkę. Odbijam prawdę w lustrze, kocham życie, nawet jeśli bywa czasem rakotwórcze. Nie ma wiedzy bez pasji, ponoć masakruje wersy, Remi Poniaski. Krypto przelew w agresji na kartki. Jeśli pytasz, kto przeżył, jestem pierwszy z ostatnich. Proszę, złap mnie za rękę, zabiorę ciebie w miejsce piękniejsze niż raj. Czerwone jak serce, nad głowami powietrze mgliste od par. W drodze po szczęście, szaleństwem by było nie móc wbić się do gwiazd. Jak nocą okęcie blask przyciąga wzrok, zwłaszcza gdy wyjdziesz na dach.